Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy głosić długo, do północy. Przeczytam z Ewangelii Jana Słowo Boże. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 8 wersetów, pierwszych 8 wersetów. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź do tego miejsca. Drodzy, jest tu opisana sytuacja w Jerozolimie. Jezus poszedł do Jerozolimy i przy sadzawce, która była w takim dobrym miejscu, było pełno chorych. I z tego, co tu czytamy, ci chorzy niekoniecznie byli tam krótką chwilę, prawda? Było dużo ludzi w potrzebie. Jest pewien fenomen, kiedy widzimy, jak przyjeżdżają goście i głoszą słowo, i to niekoniecznie u nas, ale gdziekolwiek, i zrobią wezwanie, dużo ludzi przychodzi na środek, bo dużo ludzi ma problemy. Mówimy, no nie wszyscy są uzdrowieni, nie wszystkie problemy są rozwiązane, i szukamy powodu. Może nie miał wiary, a może to nie czas, różne rzeczy. Ale chcemy się skupić na tym, że ludzie mają problemy. O niektórych mówią, o niektórych nie mówią. Wiem, że był taki zbór w Kanadzie, że go z nazwy nie wymienię. I nasza znajoma tam pojechała, polonijny zbór, kościół. I wcześniej przed nią ja tam byłem. I kiedy wróciła, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Ryszard, co dziwnego było w tym kościele? Powiedziałem: no różne rzeczy były dziwne. To kościół polonijny. I ona powiedziała: wiesz co? Bo ja poszłam do pastora i mu tak powiedziałam. Jest kłamstwo w tym kościele. I jest strach. I on spytał się: a dlaczego? Bo ona powiedziała: bo wy, jak się zgromadzacie, to wszyscy halleluja i do przodu. Ale w domach ludzie płaczą. Odwiedziłam kilka domów i ludzie mają problemy. I spytałam się: to dlaczego na nabożeństwie nie mówicie, że macie problemy? No bo w życiu dostaliśmy baty i w kościele u nas to jest taka zasada, że jak ktoś ma problemy, to jest jakby gorszy. Nie chcemy być gorsi. Więc siedzą, płaczą, leżą i nie mówią. I ten pastor mówi: ciekawe, ciekawe. Zrobimy próbę. Następna niedziela zrobię wezwanie. Więc przygotował sobie kazanie, opowiedział o potrzebach, jak trzeba je załatwiać i był w szoku. Prawie 100% kościoła wyszło do przodu. Bo kiedy powiedział: nie będziemy was uznawać za gorszych, chcemy się z wami modlić, to okazało się, że ludzie się odważyli i wyszli do przodu. W domach cierpieli. Różne są powody, dla których nie chcemy wyjść czasami do przodu. Czasami się nam kaznodzieja nie podoba, a czasami się nie podoba sytuacja, różne rzeczy. Co nie umniejsza sprawy, że problemy są. I wielu ludzi przychodzi wielokrotnie do przodu. Niektóre rzeczy są załatwiane od razu, niektóre rzeczy częściowo, ale niektórzy przychodzą, bo mają wiele spraw. Dzisiaj przyszedł z tą sprawą, a jutro przyjdzie z inną sprawą. I niektórzy mówią: Niektórzy to tylko chodzą do przodu, a nie chodzą. Taka jest moja domena. Jeżeli Bóg chce im pomóc, bo nie wiesz, kto ma jaki problem, tak? Mówią, że syty głodnego to nie bardzo zrozumie. Jeżeli ktoś ma wiele problemów, jeżeli ktoś został wychowany w rodzinie patologicznej, jeżeli żył w ciągłej opresji i strachu, jeżeli wmawiano mu, że nic nie znaczy, jeżeli go ciągle bito za byle co, to ile ma tych problemów? Trochę się nazbiera, prawda? A później niektórzy się dziwią, a później jeszcze głośniej mówią i ci, którzy mają problemy, nie wychodzą do przodu często, bo się nie chcą narażać. Nie chcą być niezrozumiani znowu. Ale w Jerozolimie było coś ciekawego. Była Betesda. I chociaż sama Jerozolima jest to miejsce, które Bóg wybrał na mieszkanie, to jednak było tam miejsce, gdzie było pełno chorych. Ludzie się przyznawali, że są chorzy. I byli tam zademonieni, i byli smutni, i byli dotknięci. Czekali, aż od czasu do czasu poruszy się woda i wtedy ktokolwiek pierwszy wejdzie. Ja się zastanawiałem, a dlaczego nie zrobili komitetu kolejkowego? Polacy to by zaraz zrobili. Komitet kolejkowy, zapisy, kto pierwszy, kto dłużej, tak? Ale to nie dawało rady, bo okazuje się, że woda poruszała się w sadzawce zbyt rzadko na potrzeby tych ludzi. I ludzie nie chcieli przegrywać. Więc jeżeli chodzi, mówią koszula bliższa ciału, tak? O swoją sprawę, to nie patrzyli na kolejkę. Jak się czuli ludzie, którzy tam leżeli? No bo ten leżał 38 lat, ale inni pewnie leżeli jakiś czas. I zawsze ktoś pierwszy wchodził i wychodził uśmiechnięty, rozradowany. Czy ci, którzy tam leżeli, mieli wiarę? Zastanawialiście się? Mówimy bez wiary i tak jest napisane, podobać się Bogu nie można. Jeżeli ktoś jest chwiejny w swojej wierze, niechaj nie mniema, że cokolwiek od Pana otrzyma, tak? I takie cytujemy rzeczy. I się zastanawiałem, jaką wiarę mieli ci ludzie? Ile możesz mieć wiarę? Tak? Rok? Miesiąc? Na pewno nie 38 lat. Na pewno nie 10 lat. Ludzie się męczą wiarą. Co im pozostaje? Nadzieja. I to wcale nie taka mocna nadzieja. A może jednak. A może się jednak coś wydarzy. Jak ten człowiek zareagował, kiedy Jezus go zapytał, czy chcesz być zdrowy? On powiedział, jak? Nie ma, kto by mnie zaprowadził, kto by mnie wrzucił. Nie mam sił pierwszy dojść. W ogóle wiary nie miał. Ja myślę, że on już nawet nadziei nie miał. Albo miał troszeczkę nadziei, bo jeszcze ciągle tam był. A może go rodzina nie wzięła do domu? Może. Nie chcemy strupa na głowie, więc może leż tam, może ci się uda. Nie wiemy, jaki był powód, ale na pewno ten człowiek wiary nie miał. Kiedy Jezus przychodzi, pyta go, czy ty chcesz być zdrowy, ten człowiek odpowiada negatywnie. Nie to, że nie chce, tylko mówi, to jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji. Jezus użalił się nad nim. Więc, drodzy, opowiem wam historię, dobrze? Ja to historię opowiadam. Nie wszyscy je lubią, ale... 2 tygodnie temu byłem na szkole charyzmatycznej w Warszawie. To takie krótkie świadectwo. Na koniec soboty, cała sobota jest wykładowa, na koniec soboty mamy nabożeństwo od 19, aż się skończy. I zrobiłem ćwiczenie, utworzyłem 2 zespoły prorocze, po 3 osoby i prorokowaliśmy, każdy zespół ja prowadziłem i prorokowaliśmy do wybranych osób, które się zgłosiły i zgodziły się na prorokowanie publiczne. Na każdym wykładzie był rektor i dziekan uczelni i po nabożeństwie podeszli do mnie, powiedzieli, nie wiedzieliśmy, że prorokowanie w Polsce jest na takim poziomie. Byli zbudowani. I to daje mi jakąś satysfakcję, że nie jesteśmy w polu, ale chcę Ci Wam powiedzieć świadectwo. Planowałem z Warszawy, żeby już nie jeździć do domu i tam gdzieś, miałem zaproszenie do Hajnówki, postanowiłem pojechać do Hajnówki, tak z Warszawy już tam wyżej. A z Hajnówki miałem jeszcze gdzieś jechać i tak zastanawiałem się nad trasą. Modliłem się o tą trasę, jak wybrać logistycznie to rozwiązać. I kiedy była przerwa, jest nas studentów około 30 studentów, podszedłem do takiego małżeństwa, którzy są starszymi zboru w Mrągowie i powiedziałem do nich, słuchajcie, jak na was patrzę, to wiem, że muszę przez Mrągowo przejechać i może do was na kawę wejść. I oni się uśmiechnęli. A ona zaczęła płakać. I wiecie, co mi powiedziała? To jest niemożliwe. To tylko Bóg. Pytam się, ale co się stało? Tak sobie powiedziałem. Ja chciałem tamtędy jechać, tylko że z tą kawą, to wiecie, myślałem, że nie ma kawy i płaczę. A ona powiedziała, wiedziałem, że nie. A ona popatrzyła i powiedziała tak. Mamy w kościele kobietę. Mąż od niej odszedł. Kobieta ładna, mądra, ale mąż od niej odszedł. Znalazł nowszy model. Zostawił ją z córką, jedną, a drugą córkę sam wziął, w którą inwestuje, bo chce z niej zrobić zarabiającą sportsmenkę. I ona po odejściu męża, ładnych kilka lat, czyli też długo, kiedy się modliła w domu, nagle w czasie modlitwy przyszedł do niej demon. Okropny. I ona go widziała. To nie tak, że wiecie, spała. Po prostu ona go widziała. Więc gromiła go. I on odszedł. Ale nie opuścił mieszkania, bo jego obecność było czuć. Nie było go widać, ale było go czuć. I nawet córka do niej przychodziła, powiedziała, mamo, ktoś w domu z nami mieszka. Ktoś tutaj jest. I ona poszła, rozmawiała z jednym starszym, z kimś tam jeszcze i z kimś jeszcze. I tak wiecie, jak to czasami ludzie popatrzą, no jakiś problem jest, ale jak to ruszyć? Z jakiegoś powodu w każdym bądź razie nikt się tym problemem nie zajął. A wizytacje były. Kiedyś obudziła się w nocy i ktoś koło niej leżał. Jak się obudziła, to wstał. Potężny mężczyzna. Wiecie, i takie, nie będę wam opowiadał, nie będę was straszył, różne przykre manifestacje. Aż w pewnym momencie wstała, poszła za tym, bo kiedy ona zaczęła go gromić, on wychodził z pokoju, ze sypialki, gdzieś tam szedł, do łazienki. Ona wstała i poszła i zgromiła go i wypchnęła. Ale ciągle od tamtej pory coś widziała. Coś się poruszało. Jakieś postacie. I powiedziała, jestem zmęczona, bo tak, mąż mnie opuścił. Demony są w domu. I mam raka i lekarze mi powiedzieli, nie przeżyję długo. Mam przerzuty, jestem prawie na bezdechu, osierdzie, opłucna zajęta przerzutami. I wtedy odwiedziła ją właśnie żona tego starszego. I tamta się jej żali, mówi, wszystko jest przeciwko. Nie mam spokoju. Firmę straciłam, bo mi były eks-małżonek namieszał, więc straciła firmę. Mąż wcześniej ode mnie odszedł, demony mnie straszą, rak mnie gnębi, ludzie mnie nie rozumieją, bo się nikt tą sprawą nie zajmuje. A ta mówi, faktycznie ty mi 5 lat temu mówiłaś, że coś cię straszy, ale to tak jakoś... I powiedziała... Co myślisz? I ona powiedziała, chciałabym, żeby Ryszard przyjechał. Ale gdzie Nysa, gdzie Mrągowo? I ta starsza powiedziała, ja będę się modlić. My się spotkamy na szkole charyzmatów, ja się będę modlić. Ale ja nie wiem, jak to się... Ja postaram się to załatwić, tylko nie wiem jak. I powiedziała, jak do mnie podszedłeś, sam powiedziałeś, żebyś jechał przez Mrągowo. To wiedziałem, że to tylko Bóg. Odwiedziliśmy ją. Modliłem się. I wychodziły najpierw mniejsze demony, później większe. A na koniec widziałem tego faceta. Był. Był w ścianie. i wyszedł. A później modliłem się o jej zdrowie i po modlitwie ona powiedziała, ze łzami w oczach powiedziała, mogę oddychać pełną piersią. Nie wiem, czy jestem zdrowa, ale oddychać mogę. I kiedy przyjechałem do domu, zadzwoniła do mnie i powiedziała, ta starsza zadzwoniła, żona starszego, i powiedziała, śpi spokojnie, w domu nikogo już nie ma, ale poszła do lekarza, oddycha pełną piersią, a lekarz mówi, że wyniki są gorsze. I kiedy jej lekarz prezentował wyniki, to wiecie, co ona mu powiedziała? Ona gdzieś tam była nieobecna trochę i on do niej mówi, proszę panią, ja do pani mówię, niech pani mnie słucha. Ona spojrzała na niego i mówi, a co mam słuchać, tych głupot, które pan mi mówi? To brzmi jak przekleństwo. Ja nie słucham takiej diagnozy. Jak mam umrzeć, to umrę, ale mój Bóg, my się modlimy, ja takich głupot nie będę słuchać. A on mówi, proszę panią, wyniki są, to nie są głupoty. Dla mnie to są głupoty. Mój Bóg ma moc nad chorobą. Tak? I powiedziała, nie będę słuchać, nie będę obecna, bo jak ja będę słuchać, to będę miała złą wiarę. Nie będę źle wierzyć, będę dobrze wierzyć. Wiecie? I wierzy. Bóg jeden wie, jak się to skończy. Ja myślę, że dobrze, bo Bóg jest dobry. Najważniejsze, że mąż się uspokoił, który ją nękał, były mąż, i że demonów nie ma. Może spokojnie spać. Spokojnie spać. Drodzy, a kiedy modliliśmy się, to ma psa, wiecie, jak pies uciekł, schował się w taki kąt, że nie mogliśmy go później znaleźć. I drugie świadectwo wam powiem. Byłem w drugim kościele, w tym samym wyjeździe. I przyszła kobieta i powiedziała, młoda kobieta, może 4 lata czy 5 lat zamężna, powiedziała, pastorze, modliłeś się o mnie. Dlatego, że nie mogę mieć dzieci. Zachodzę w ciążę, tylko lekarz jak mnie bada, to nie ma zarodka. Są błony płodowe, wody płodowe, łożysko się wytwarza, tylko dziecka nie ma. I zawsze mi usuwa ciążę. I modliłeś się rok temu o mnie i powiedziałeś, Bóg stwarza życie w tobie. I powiedziałem, to chwała Bogu. Ona powiedziała, ale to nie jest takie proste. Bo znowu jestem w ciąży i to już drugi miesiąc. Nie wiem, jaki trymestr tam. W każdym razie dziecko już powinno być spore i nie ma dziecka. I powiedział natychmiast na stół, bo później już będzie źle i będziemy panią powodować ronienie, tak? Likwidować ciążę. A ona mu odpowiedziała, panie doktorze, tydzień. Ma do nas przyjechać człowiek. Jak on się o mnie pomodli i się cud nie stanie, to może mnie pan robić, co pan chce. Więc się o nią pomodliłem. Po 3 dniach dostałem SMS-a. Dziecko jest. Lekarz jest w szoku. Dziecko żyje, serduszko bije, jest duże i on porównuje zdjęcia i mówi, to jest niemożliwe. Tak działa Bóg. Czyli mamy coś. Ludzie są w potrzebie? Ludzie są w potrzebie. Wiecie, pastor Zełku, baptysta, o, dziwne. Kiedy mnie zaprasza, to zawsze zaprasza ludzi też świeckich. Tym razem było ponad 10 ludzi, zupełnie nieznających Boga. I kiedy z nimi się modliłem, prawie wszyscy się nawrócili. To trwało. Miałem po nabożeństwie kilka godzin jeszcze usługiwania i prawie wszyscy się nawrócili. I do jednego, kiedy tylko wszedł, prorokowałem, diabeł chce cię zabić. Ja nie wiem, kto ty jesteś, ale jesteś, i powiedziałem mu, w jakiej sytuacji jest, i diabeł chce cię zabić. A on na mnie popatrzył i powiedział tak, swoje odsiedziałem. Elegancko ubrany facet. Swoje odsiedziałem, narkotyki brałem, z policją miałem do czynienia, ale teraz jestem terapeutą od uzależnień w więzieniu i nie jestem okej przed Bogiem. I ja to wiem. Po nim wszedł pastor, on się nie nawrócił akurat, nie? Ale po nim wszedł pastor i powiedział, co ty mu zrobiłeś? Facet chodzi nieprzytomny. Z nim nie można pogadać. On ciągle myśli. I on się powiedział, że go to tak uderzyło. Nie to, że może umrzeć. Tylko, że Bóg widzi jego wnętrze. Że Bóg zna jego problem. Powiedział, myślałem, że nikt nie zna mojego problemu. Że nikogo to nie obchodzi, jaki jestem. Że nikogo nie obchodzi, co ja przeżywam. Okazuje się, że jest Bóg, który się troszczy. Dla niego to było najważniejsze. Nie to, czy umrze, czy będzie żył. Tylko, że ktoś się o niego troszczy. Powiedział o mnie w życiu. Nikt się nie troszczył. Moi rodzice byli im zbędnym ciężarem. Dlatego miałem takie koleje losu. Więc chodził i nie można było się z nim dogadać. A później sobie poszedł. I powiedział, jeszcze tu przyjdę. Rozumiecie? Bóg chce się manifestować wśród ludu Bożego. Bóg chce, żebyśmy my się uczyli służyć Bogu. Bo kiedy tylko przychodzimy, to nie bardzo umiemy, tak? W jednym zborze też w czasie tej podróży pastor mi powiedział, Ryszard, zróbmy ćwiczenia prorocze. Mamy sporo ludzi proroczych, zróbmy ćwiczenia. Powiedział, dobrze. I zrobiliśmy ćwiczenia. 2 dni tam byłem, robiliśmy ćwiczenia. Ludzie byli w szoku. Nie umieli. Wydawało się, że proste. A nie proste. Powiedziałem, nie będę wam wykładał. Będziemy ćwiczyć. Będę dla was niedobry. Będę was, no, nie byłem zły. Nie bali się mnie. Ale motywowałem ich. Wyciągałem do odpowiedzi. A co? Może ktoś inny. Nie, nie, nie. Ja ciebie pytam. Ty masz odpowiedzieć, tak? A ty musisz... Ale na drugi dzień na koniec powiedzieli, a teraz to już łapiemy, o co chodzi. Teraz już nam łatwiej. Więc potrzebujemy się uczyć. Dlaczego? Bo ludzie mają problemy. Jeżeli ludzie z problemami chodzą na nabożeństwa, to po pewnym czasie chodzenia z problemem na nabożeństwo przywykamy do problemu. A jeżeli przywykasz do problemu, to nie masz determinacji, żeby się go pozbyć. I diabeł ci już ma. I nie masz wiary, i nie masz nawet nadziei. I przychodzisz. I często słyszałem, jak niektórzy mówią, no tak, no i co? Pomodlili się i kto został uzdrowiony? Mówimy o gościach, którzy przyjeżdżali, tak? I kto został uzdrowiony? I zamiast się zachęcać, i zamiast się budować, to jeden drugiego zniechęca wręcz, pokazując, no i co się stało? I wielkie było szum, i wielkie nauczanie, i co się stało? A kiedy ja się nawróciłem, zawsze miałem takie pragnienie, żeby u nas w kościele, zaczynałem prawdzie we Wrocławiu, ale następny zbór to była Nysa i Łambinowice, żeby u nas w zborze ludzie przeżywali spotkanie z Bogiem. Żeby po chrzest w Duchu Świętym ludzie nie jeździli na kolonie, dzieci nie jeździły na kolonie albo na, jak to teraz się nazywa? Ojej. Nie zjazd, tylko nie zlot. To, co jest w Międzyzdrojach czy gdzieś tam. Kongres. O, dzięki. Na kongres, tak? Bo tam jest plejada naszych mówców. Halleluja, pojedziemy. Dobrze, trzeba jechać. Ja jestem za. Ale przeżyjmy coś w domu. I kiedy pojedziemy później tam, to będziemy liderami. To ludzie od nas będą służyć. Dlaczego? Bo będą umieć. Bo praktykowali tu. Tak czy nie? Dobre to jest? Ja myślę, że jest super. Będziemy mieli więc przynajmniej 2 korzyści. Jedna korzyść, że ludzie w kościele będą mieli rozwiązane problemy. A druga korzyść, że ci, którzy odważą się stanąć do modlitwy, czy to o uzdrowienie, czy to o uwolnienie, czy jeżeli odważą się prorokować albo interpretować, to nabiorą takie wprawy, że kiedy pojadą, a tam są duchowi ludzie, rozpoznają namaszczenie i umiejętność. I zaraz dadzą im pole do służby. A kiedy nadchodzi przebudzenie, to potrzebujemy ludzi zaprawionych w służbie, umiejętnych w służbie, którzy już nie tylko o tym czytali, ale jak to Jan powiedział, czego ręce nasze dotykały, tak? To, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy i czego nasze ręce dotykały. O tym wam mówię. Więc ludzie wiedzieli, że to jest człowiek umiejętny, bo on coś robił. On czegoś doświadczył. Wiecie, jakaś trzecia korzyść? Kiedy ludzie zaangażują się w służbę, kiedy ludzie zaczynają stawać do boju modlitwy, czy to w którejkolwiek dziedzinie, to ich życie się osobiste zmienia. Bo można ludzi stać i kijem bić. Nie grzesz. Tak? To dopóki go będziesz się obserwował, to nie będzie grzeszył. Ale zamknie za sobą drzwi, to pokaże gest Korzenieckiego, czy jak on się nazywał. Kozakiewicza. Tak? I powie, mam was w nosie. Tak? Nikt mnie nie widzi. Ale kiedy stanie do służby, to wie, że sam sobie nie da rady, zwiększa się jego siła modlitwy. Jego czas spędzony z Bogiem. Spędza więcej czasu w Słowie Bożym. I rezultat spędza po to, żeby być bardziej skuteczny w modlitwie. Ale rezultat jest jaki? Jego życie staje się bardziej święte. To jest trzeci rezultat. Czyli warto. Więc będziemy optować za tym, żeby powstała grupa charyzmatyczna. Żebyśmy niekoniecznie na nabożeństwie, ale może sobie wyznaczymy jakiś dzień w tygodniu i będziemy ćwiczyć. Tak? Możemy się pomylić, ale nikomu się nic nie stanie, krzywda się nie stanie, tak? Ale będziemy odważać się modlić. Będziemy wołać do naszego Boga. Bo Bóg rozdzielił dary poszczególnie jak chciał. Ale można się skoncentrować jak chciał, czyli nie wiadomo, czy dla mnie dał, ale ja bym się skoncentrował na pierwszej części, że on rozdzielił. Czyli to zostało dokonane, to jest czas dokonany. On to zrobił, on dał, on wyposażył. A tych, których powołał, tych i uzdolnił, wyposażył, dał, namaścił. I kochani, popatrzcie na ten tekst, który czytaliśmy. Czy to jest prosty tekst? Wcale nie. Jezus w ogóle nie był prosty. O, Jezus był krzywy. Jezus nie robił po najmniejszej linii oporu. On zawsze wykonywał pracę dodatkową. Łamał poglądy, stereotypy. Wiecie, że on to zrobił w sabat? Uzdrowił człowieka w sabat. Nie mógł tego zrobić w poniedziałek? Albo we wtorek? Po co zrobił w sabat? Wiedział, że będą chcieli go zabić. Przecież Jezus wiedział wszystko. On codziennie rozmawiał ze swoim Ojcem. I on w tym samym rozdziale mówi i nie czynię niczego, czego bym nie wziął od Ojca. Niczego nie czynię. Czyli konsultował te rzeczy z Ojcem. To dlaczego zrobił to w sabat? Przecież wiedział, że będą chcieli go zabić, a tam parę wersetów dalej jest napisane i chcieli go zabić. I powiedzieli, naruszył zasady. Wiecie? Bo Jezus nam pokazuje pewną drogę. Kiedy przychodzi ożywienie duchowe, kiedy przychodzi namaszczenie, wtedy nasze stereotypy muszą pęknąć. Tak? I wtedy zrozumiemy, że niekoniecznie na nabożeństwie, niekoniecznie nie wiadomo gdzie tam i niekoniecznie przez tych namaszczonych Bóg chce zadziałać. A czasami zadziała przez kogoś zupełnie innego. Naprawdę. Bóg tak robi. Wiecie, że jest napisane z ust niemowląt i sących? A wczoraj odwiedziła nas taka rodzina, która prowadzi dom rekolekcyjny. I wiecie, co powiedzieli? Że ich dzieci słyszą rzeczy duchowe. I dobre, i złe. I widzą postacie, które przechodzą. I dopiero po tym, kiedy zaczęli o tym rozmawiać, były gospodarz tego domu zapytał się ich, no to jak? Jeszcze jesteście tam? Nie zwariowaliście? Oni mówią, a dlaczego? No bo ten dom rekolekcyjny jest nawiedzony. Tam straszy. Tam są postacie. I nikt tam długo nie wytrzymywał. To miejsce jest jakby przeklęte, cała ta okolica. Wiecie? I powiedzieli, kiedy ja im złożyłem to świadectwo, które dzisiaj, to oni powiedzieli, przyjedźcie, weź Dawida, przyjedziecie. Będziemy się modlić, żeby to sobie poszło, bo my chcemy tam służyć. Ale kiedy jest coś, to to nas ogranicza. Chcemy, żeby to miejsce było uwolnione. I kiedy rozmawiali z różnymi ludźmi, od lat wszyscy wiedzieli, że tam straszy. Że ten dom jest nawiedzony. I nikt się tym nie zajął. No bo jak? O tym się nie mówi. To tylko Michał Chydzik wyganiał demony. A tak to nikt inny nawet na myśl mu nie przyszło, tak? Więc drodzy, różne rzeczy są, a my chcemy praktykować. Nie chcemy próbować, bo ten, który próbuje, to nie ma wiary, że się stanie. My chcemy to robić. A jak się nie stanie, zrobimy jeszcze raz. A jeżeli znowu się nie stanie, jeszcze raz zrobimy. Aż się uda. Aż będziemy mieli dobry rezultat. Bo jesteśmy ludźmi, którzy chcą być posłuszni Bogu. Więc tym tekstem, kiedy dostałem ten tekst, z początku nie wiedziałem, o co Bogu chodzi. Musiałem, już jakiś czas go noszę w sercu i modlę się o niego, o ten tekst i o to słowo. I Bóg mi pokazywał powoli, o czym mam dzisiaj mówić. I powiedział mi Bóg, zachęć ich. Zachęć Kościół. Bo Kościół w Nysie ma potencjał. Kościół w Nysie ma obdarowanie, tylko trzeba to wyciągnąć z tych ludzi na zewnątrz. Żeby uwierzyli, że Bóg naprawdę to im dał. Że On rozdzielił, że dał. Że to jest taki amen. I nie będziemy się zniechęcać. Jak patrzę na brata, ręka jeszcze niezdrowa, prawda? Ile razy była modlitwa? Z 10, 20? Więcej, prawda? Drodzy, nie lubimy takich rzeczy, prawda? Bo to jest jak wyrzut sumienia. Ale dla mnie nie. Dla mnie to jest wyzwanie. Dla mnie to jest wyzwanie. Nie odpuścimy. A dlaczego ma diabeł wygrywać? A dlaczego on ma wygrać? Przecież Chrystus go zwyciężył, tak? Więc nie powiemy, no znowu ten brat wychodzi, to tak, to chyba nie działa. Nie, trzeba wychodzić, będziemy się modlić. Bo Chrystus zwyciężył, tak? Wiecie, przepraszam, że tak ad personam, ale myślę, że tak trzeba. Żeśmy nie byli tacy święci, nietykalni, trzeba was potykać trochę, tak? Mnie też. Drodzy, więc potrzebujemy stanąć w miejscu wyzwania i kiedy się nie uda, kiedy nie będzie rezultatu, idziemy do domu, płaczemy przed Bogiem i mówimy, Boże, co jest nie tak? Pokaż nam metodę, pokaż nam metodę. Pokaż, co mamy zrobić. Pokaż. I wiecie, że Bóg pokazuje? Bóg pokazuje. Czasami są to dziwne rzeczy. Jedna kobieta powiedziała, że została uwolniona, kiedy wyrzuciła zakładki z książki. Była w Egipcie, przywiozła zakładki do książek. Jako pamiątkę. I tam było coś napisane po egipsku. Ona nie rozumiała tego. Czy pismem klinowym. Jak je wyrzuciła? Bo modliła się, Boże, pokaż mi. I zobaczyła te zakładki. Więc nie wiedziała, nie była pewna, ale powiedziała, ile te zakładki mają wartość. Jaką wartość? Parę groszy. Porwała. Powiedziała, ja łamię to przekleństwo. I nagle wszystko w domu się zmieniło. Powiedziała, niemożliwe. Kawałek papieru i tyle przekleństwa w domu było. Wiecie, że Bóg pokazuje? Bóg pokazuje, co robić, jak się zachować, nawet pokazuje, jak się modlić. I czasami otworzysz usta, chcesz coś innego powiedzieć i popłynie ci zupełnie inna modlitwa. Duch Święty ci ją wkłada do ust i nagle wypowiada słowa, które są skuteczne i dotykają się sedna sprawy, jądra problemu i załatwiasz ten problem. Bo Biblia to nie jest rzecz opisowa. Biblia to jest miejsce, czy to jest żywe słowo, które jest twórcze, które sprowadza niebo na ziemię. Które jest kreatywne i sprowadza wykonanie. Nie tylko pobożne życzenie, nie tylko nauczanie, że Jezus taki był. Ja wam mówiłem, kiedy czemu się nawróciłem. Powtórzę wam. Moja żona jest moją bohaterką. Powiedziałem do niej, kiedy jeszcze byłem katolikiem, nienawróconym. Gdyby Jezus dzisiaj na ziemi był, to tyle grzechu by nie było. Powiedziała mi, ale ty głupi jesteś? I się wkurzyłem na nią. Powiedziałem, co ty jesteś w kościele zielonoświątkowym? Ty nie wiesz o tym, że gdyby Jezus na ziemi był, Ona mówi, skoro tak mówisz, ja ci powiem. On powstał z martwych. I on jest. I nagle całe moje chrześcijaństwo się zawaliło. I nagle zacząłem płakać, byłem wściekły. Sam na siebie i na nią i na cały świat. Że tego zapomniałem, że on powstał z martwych. I poszedłem i się nawróciłem. Bo Jezus powstał z martwych. Bo on żyje. On nie umarł. To nie jest historia. To jest życie. I on przychodzi, kontynuuje. Więc my nie czytamy dziejów apostolskich tylko. My piszemy dzieje apostolskie. My wydajemy świadectwo naszego życia. My stajemy w miejscu autorytetu. Już dosyć diabeł się napastwił na nas. Już dosyć. Już dosyć. I w kościołach przeżywaliśmy różne rzeczy. Ja myślałem, że w kościele są tylko święci ludzie. Okazuje się, że są różni ludzie. I są tak paskudni czasami, że aż po prostu ręka się świerzbi. Nie wiem, co to znaczy. Okazuje się, że potrzebujemy żywego Chrystusa, że sprawy były załatwione. Potrzebujemy żywego Chrystusa. Zbyt wielu ludzi cierpiało w Kościele. Ja nie mówię o świecie, ja mówię o Kościele. Jeżeli ludzie przychodzili i nie mieli pomocy, jeżeli dzieci odchodziły do świata, jeżeli mąż z żoną się kłócił, jeżeli dochodziło do zdrady małżeńskiej, to wiecie, że to diabeł wygrywał? Ale chcemy mu dzisiaj powiedzieć stop. Koniec. My, jako Boży lud, jednoczymy siły i koniec. Nie będzie diabeł wygrywał. Nie będzie. Staniemy ramię w ramię i będziemy mówić do diabła, nie masz prawa. My, namaszczony Boży lud, my, dzieci żywego Boga, my, kapłani, święci kapłani, tak? Amen. Tak Biblia o nas mówi. Rodem królewskim, wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym, nabytym. Mowa jest o nas. Więc tylko trzeba odważyć się. A wiecie, czego najbardziej się boimy? Więc po to potrzebujemy poćwiczyć. Niepowodzenia. A co będzie, jak się nie uda? No co będzie? Zrobimy jeszcze raz. Jak się znowu nie uda, znowu zrobimy. Aż się uda. Będziemy działać. Będziemy trwać. Będziemy budować. I będziemy zwyciężać. I tak jak Słowo Boże mówi, że On dał nam moc, żebyśmy deptali po wężach, i żebyśmy deptali po skorpionach, i żebyśmy deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. I na koniec wam powiem świadectwo. Jest taka w Polsce pastor Walentyna. Ona pochodzi z Ukrainy, ale pastorowała w Rydze, w kościele Nowe Pokolenie. I ja jej świadectwo znam i odwiedziłem ją teraz, byłem na zachodzie Polski z Michałem, naszym starszym synem i odwiedziliśmy między innymi Walentynę. Powiedziałem, pastor Walentyna, powiedz mi, jak to było? Ja wiem, że wyganiałeś demony, że uzdrawiałeś chorych, że miałeś duży kościół, ponad 3000 ludzi, aż ją deportowali po tym przewrocie, ponieważ ona była nie Łotyszką, tylko Ukrainką, więc ją deportowali. I ona powiedziała tak, z początku praktykowałam w ten sposób, że ktoś miał problem na grupie modlitewnej, więc modliłam się i Bóg zadziałał, że został uzdrowiony. A później następny przyszedł, się dowiedział, że jest Boża moc, przyszedł ktoś, kto miał demona i został uwolniony. Więc zrobiła się kolejka i ja musiałam po każdym nabożeństwie kilka godzin siedzieć w takim pokoju ze starszymi i modliliśmy się. I z początku różnie z efektem było. I powiedziała mi, wiesz co, ale po pewnym czasie praktykowania we mnie wzrosło takie przekonanie i taka wiara, że demon musi wyjść, że choroba musi ustąpić, że to po prostu, to nie była wiara tu, to była wiara tu. Wiecie? I przychodził ktoś, ja się po prostu modliłam, Boże napełniaj, halleluja. W ogóle się tym człowiekiem nie zajmowała, kazała mu siadać, on siedział. Aż wzrosła wiara, jej wiara. I wtedy przychodziła do człowieka, powiedziała, ta choroba musi ustąpić. To jest Boże dziecko, nie masz prawa nad tym dzieckiem. I powiedziała, zawsze był efekt. Wiesz dlaczego? Bo praktykowałam. Bo musiałam uwierzyć, przekonać się o tym, że to działa. I kiedy już się przekonałam, to gdyby mi 1000 ludzi mówiło, że się nie uda, to ja już znałam swojego Boga. Ja doświadczyłam swojego Boga. Ja stawałam w tym miejscu i działo się. I powiedziała, zawsze miałem kolejkę na miesiąc do przodu. Ludzie się zapisywali, czekali, prosili, ale byli też uwalniani. Byli uwalniani, uzdrawiani, przemieniani. Aż przyjechała tu. Dzisiaj pracuje wśród cyganów, Romów. Ciężko jej trochę, ale ma efekty. Drodzy, i siedziałem, powiedziałem, Walentyna, ja cię błogosławię. Po prostu ona mnie zaprosiła, żebym jej usłużył, ale nie wiedziała, że to ona mi usłużyła. Że ja jakbym miał takie poświadczenie, że im więcej jesteś w tym, tym większa twoja wiara. A im większa wiara, tym większy skutek. A im większy skutek, znowu wiara się podnosi. Więc to jest progres. Wzrastając w Niego, który jest głową. W Niego wzrastając, w Chrystusa. Chcecie? Będziemy praktykować. Kochani, Bóg jest dobry. Każdy się gdzieś mylił. Nie, od razu Kraków zbudowano. Ale będziemy szli szybko do przodu z Chrystusem i zwyciężymy. Jureczko, co? Halleluja. Ja wiem, że ty jesteś zapalony. Stajemy, pomodlimy się. Cudowny Ojcze, dzisiaj nie chcemy jęczeć i nie chcemy płakać. Nie chcemy narzekać i nie chcemy zawodzić. Dzisiaj mówimy, Boże, napełnij nas. Stajemy Ci do dyspozycji. Wybrałeś nas, powołałeś nas i Ty wiedziałeś, co Ty robisz, bo Ty jesteś Bogiem wszechmocnym, Ty jesteś Bogiem wszystko wiedzącym, Ty jesteś Bogiem współczującym. Panie, Ty przyszedłeś tu, żeby nas napełniać. Oto bierzemy z Twojego ducha, oto bierzemy z Twojego obdarowania i oto bierzemy wiarę w Syna Bożego. Wierzymy nie tylko w Syna Bożego, Mesjasza, ale wierzymy też Synowi Bożemu, Mesjaszowi. I czynimy to słowo prawdą. I będziemy to słowo wprowadzać w czyn. I dzisiaj ogłaszam, stojąc w miejscu powołania, że diabeł nie zwycięży Kościoła, bo słowo o tym mówi. I bramy piekielne nie zwyciężą go. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że ten Kościół jest nienaruszalny dla sił demonicznych. Że ten Kościół nie przegra i że ludzie z tego Kościoła nie przegrają. Ja oświadczam, że ludzie w tym Kościele będą rozwijać się, że będą doświadczać dobrych rzeczy, że będą głosić nowinę pełną zwycięstwa i ognia, że ludzie nie będą mówić teorii, ale będą stosować to w praktyce. Ojcze, dziękuję Ci za to, że nie pogardziłeś nami, że Ty nie wspominasz nam naszych ułomności, ale przyszedłeś z obdarowaniem. Panie, ja dziękuję Ci. Moje serce wyrywa się do przodu. Mój żołądek wyrywa się do przodu. Moje wnętrze idzie do Ciebie, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że tak cudownie obdarowujesz dzisiaj swój lud. Pieczętuj dzisiaj to słowo. Pieczętuj tą chęć i spraw, Panie, żeby nasz brat z tą ręką, czy się o niego modlimy, czy nie, żeby był uzdrowiony przez atmosferę na nabożeństwie. Przez działanie Twego Ducha, przez moc Twego Słowa. Ojcze, dzisiaj uwalniamy to Słowo uwolnienia nad jego życiem. W imieniu Jezusa zamykamy drogę diabłu. Zamykamy drogę demonom. W imieniu Jezusa do każdego domu, do dzieci Bożych zamykamy. Otwieramy drzwi błogosławieństwa na podstawie Słowa, które mówi, co otworzycie, będzie otwarte. Komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Ojcze, tak błogosławimy dzisiaj. I tak stoimy w miejscu wyzwania. Ja dziękuję Ci za wolność, którą mamy. I dziękuję Ci za to, że liderzy tego Kościoła stoją w przychylności do Twojego Słowa i do Twojego działania. I dziękuję Ci za to, że nie ma w nich zatwardziałości i że nie ma w nich niechęci. Dziękuję Ci, Ojcze. Ja błogosławię Cię, Ojcze, za otwarte umysły i serca. Ja błogosławię Cię, Ojcze, Bądź łaskaw dla każdego i wesprzyj go. I spraw, żebyśmy doświadczali tej nocy i tego wieczoru i każdy następny dzień Twojego poruszenia i Twojej inspiracji przez moc Twojego Świętego Ducha. Amen.